Michał Karnowski, dzień dobry, witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Wydanie specjalne, wydanie świąteczne, jak widzieliśmy przed chwilą w czasie prognozy pogody w TVP Info. W tym roku święta nie będą białe, ale mamy nadzieję, że rzeczywiście atmosfera będzie prawdziwie świąteczna, bo przecież to jest w nas, w naszych sercach. Goście specjalni w wyjątkowym programie, pani Katarzyna Łaniewska, aktorka, felietonistka, witam serdecznie. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Jan Pietrzak, satyryk, pieśniarz, poeta, witam serdecznie i też felietonista. Grzegorz Górny, autor książek, między innymi o tematyce religijnej, publicysta tygodnika w sieci. Witam, witam serdecznie. Chciałbym, żebyśmy w tym programie, taka moja prośba, poszukali tego, co łączy, poszukali tego, co mogłoby nas zjednoczyć przy wigilijnym stole, nawet z ludźmi, z którymi na co dzień jesteśmy dalej. Trudne to, bo wydarzenia są gorące, bo dzieje się bardzo dużo. Zobaczmy na przykład, co się działo dosłownie kilka dni w Sejmie i w jego okolicach.
Boi się narodu!
Boi się!
Ten tłum, który jest tutaj, zebrał się ze względu na obecność naszej telewizji. No i spotykamy się tutaj
Widzieliśmy akty agresji wobec posłów, widzieliśmy akty agresji wobec dziennikarzy telewizji publicznej, widzieliśmy próbę okupacji Sejmu. No tak to wygląda w sferze faktów, choć tu są oczywiście bardzo różne interpretacje. Co to było? Co to było w tych dniach? Co się działo wokół Sejmu i czy my z tymi ludźmi, którzy no, takie rzeczy robią, możemy się porozumieć? To też są Polacy. Słyszymy straszne słowa o Belgii, prawda? Jakaś próba wezwania do Majdanu co chwila. Jak tu odnaleźć wspólnotę, pani Katarzyno?
Bardzo trudno, ale jeszcze trzeba dodać, że to się działo dzień po tym, jak ci ludzie dzielili się opłatkiem. Jak był ksiądz biskup, jak składali sobie życzenia
w Sejmie,
tak. Oczywiście nie wszyscy byli po tej drugiej stronie, tam ci, którzy składali sobie życzenia. Według mnie jest to niezwykle trudne, dlatego że trudno jest zrozumieć tych ludzi. Gdyby człowiek miał możliwość dyskusji spokojnej i dowiedzieć się, dlaczego to robią, ale wszystkie uogólnienia, bo trzeba demokracji. Jakiej? Jak ta demokracja ma wyglądać? Tego nikt nie odpowiada na te pytania. I to jest bardzo trudne.
W pani ocenie nie wybrzmiewają te argumenty merytoryczne, bo mówią tak, no wolne media, tego bronimy, demokracja zagrożona, trybunał spacyfikowany, no są konkretne rzeczy tam na stole.
Tak, tylko jeszcze jeśli mówią, że się bardziej boją na przykład właśnie w tym dniu piątkowym, czy w ogóle w tej rzeczywistości niż w stanie wojennym. No ja stan wojenny przeżyłam i wiem jak było i co było od pierwszej chwili, od pierwszego dnia, więc to jest absolutnie jakieś irracjonalne dla mnie. Jestem właśnie łączenie tego, że tej demokracji, ja jeżeli wy tutaj jesteście i demonstrujecie, to znaczy, że ta demokracja jak najbardziej jest nawet czasami za bardzo jest, że tak powiem, dopuszczana do tego. No, więzienie posłów to jest nie tylko prywatnych osób, które chcą wyjść ze swojego domu, prawda? Tylko no, kogoś, kto sprawuje wysoki urząd.
Panie mecenasie, mecenas Marek Markiewicz.
Pyta pan dlaczego? No rozum odjął. To się zdarza czasami, można wytłumaczyć. Ja powiem tylko, że jest coś pozytywnego. Nas wszystkich stygmatyzują trochę w naszych środowiskach, mówiąc tak, panie Marku, pan taki wydaje się rozsądny, a z pisiorami trzyma. I zawsze było z tą Pawłowicz, co to sałatkę w Sejmie na tym. Ja mówię, no może tak głodna była. A teraz widzę, że wyrównuje się poziom znakomicie.
Znaczy teraz to tam już to chyba konsumpcja idzie.
Tam damy stoją. przy tej mównicy, tak?
Stołówka.
Wzór lorda w postaci pana Szczerby, który mówi, panie marszałku, kochany, no niechby spróbował, sobie spróbował w sądzie tak powiedzieć, to z grzywną by wyleciał z łomotem, ja bym dwa razy posłem. Ale jedno jest niepokojące, bo wszystko inne bym zrozumiał. Mieliśmy prezydenta, który się nazywał Jaruzelski. Miał sporo na sumieniu. Mieliśmy potem prezydenta komunistę. Ja nie pamiętam.
Jaruzelski na szczęście był tym
prezydentem. Ja nie pamiętam, żeby ktoś wtedy tak demonstrował i tak uważał, że jego życie i demokracja są zagrożone.
Rozmierza pan, panie mecenasie, do ważnego pytania. Kto odmawia rozmowy... Kto odmawia dyskusji, kto odmawia uznania reguł, prawda? Bo tu obie strony tak naprawdę to sobie zarzucają. Wy nie szanujecie demokracji, chociaż przejęliście władzę, to wy nie szanujecie demokracji, bo nie uznajecie, że my zdobyliśmy po 8 latach waszych rządów władzę. Panie Janie, Jan Pietrzak.
Nie, no to ten incydent, który pan tu pokazuje i przywołuje,
cała seria.
To jest incydent z ostatnich tygodni, natomiast to się toczy od roku przecież ta sprawa, czyli to jest nieprzyjęcie do wiadomości werdyktu wyborów. Część polityków, tych, którzy zarządzali Polską przez wiele lat, nie przyjęła do wiadomości, że oni mogą nie rządzić i się bardzo buntują, a buntują się na sposób dziecięcy, jak dzieci w piaskownicy. Znaczy podstawią nogę, oplują, wskoczą na mównicę, pokażą, prawda, zrobią małpę. No to ten rodzaj demonstracji politycznych to jest. To jest dziecinada, tak patrząc poważnie na te wybryki. Sprawy poważne załatwiają poważni politycy. Czyli posłuchajmy wystąpień Jarosława Kaczyńskiego, Antoniego Macierewicza, pana Morawieckiego, o czym oni mówią, w jaki sposób oni mówią. A o czym mówią ci demonstranci? Oni nie mówią o niczym, co mogą zrobić dla Polski. Nie mają żadnego pomysłu. Nie mają cienia projektu jakiegokolwiek. Nie są w stanie na poważnie jakiejkolwiek sprawy omówić. Oni mogą tylko wrzeszczeć, udawać małpy, wskakiwać na mównicę, wypinać tyłek ewentualnie, prawda, pokazywać język. To są ich metody działania. Więc to są
ale panie Janie, tam padają ważne słowa.
Nieprzygotowani do życia politycznego padają obelgi.
Ale też demokracja zagrożona. No, nawet powiedziałbym, często pada argument, no media zagraniczne też to podnoszą, prawda? Też
media
patrzą
podnoszą
z niepokojem
pod wpływem, krajowych impulsów media zagraniczne, bo są sterowane przez miejscowych agentów, którzy z dwie strony działają, prawda? To jest nakręcana sztucznie spirala jakichś wypadków, które nie mają żadnego sensu. I wydaje mi się, że tak jest oceniana przez większość społeczeństwa. To są wygłupy ludzi, którzy nie dają się odstawić od dobrze opanowanych tam, prawda?
Wcześniejszych wyborów, tylko najgorsze jest pytanie, jakie zadaje. A jak przegracie, to co będzie? To się wypiszecie?
Grzegorz Górny, gdybyś ty siadł przy stole wigilijnym, no, z ludźmi, którzy na przykład tam właśnie krzyczeli, to miałbyś im coś do powiedzenia dobrego, ciepłego? Jak taka rozmowa mogłaby wyglądać?
No mi się zdarza z ludźmi, z którymi różnie się politycznie siadać do stołu,
tak, ale wtedy emocje dziś są...
nie rozmawiamy wtedy o polityce. Wtedy takie założenie z góry przyjmujemy. Natomiast zgadzam się z panem Janem, że to, co się dzieje w sferze faktów, w sferze dyskusji programowej, no ze strony opozycji jest miałki. Widzimy tutaj pewien uwiąd intelektualny. Natomiast to nie jest takie do końca śmieszne, dlatego że tutaj się wywołuje masę negatywnych emocji. Są kreowane złe uczucia. Buduje się nastrój pogardy, nienawiści. I nad emocjami trudno później spanować. Jak się wypuści takiego dżina z butelki, to już potem można go nie zagnać do
środka.
A ja
mam takie wrażenie jeszcze, że właśnie no, niektórzy nie chcą na przykład, żeby Wigilia, naturalny czas wyciszenia emocji, przełamała ten nastrój napięcia. No bo jak rozumieć pomysł, żeby w dniu Wigilii, nawet w momencie, gdy no, większość z nas jest na pasterce, a w każdym razie myślami jesteśmy przy tych wydarzeniach sprzed 2016 lat, czyli narodzenia Pana Jezusa, żeby w tym dniu też demonstrować i w tym momencie też pod Sejmem. No to ja mam poczucie, że chodzi o to, żeby nie było tego wyciszenia, prawda?
No to znaczy klimat partyjniactwa stawiamy ponad no, pewne wspólne dobro, jakim są święta, no właściwie dla wszystkich, bo tutaj każdy świętuje, prawda? Nawet niewierzący też świętują. Wierzący, niewierzący, prawica, lewica, to jest pewne dobro wspólne, te święta. I nagle ktoś to dobro wspólne po prostu rozbija.
A może, proszę państwa, może jakimś wyjściem z tego klinczu jest propozycja Jarosława Kaczyńskiego, który w towarzystwie do najważniejszych osób w państwie siadł i powiedział, chociaż on chyba jest najważniejszą osobą w państwie, no ale w każdym razie, jeśli chodzi o tytuły formalne, i poprosił wyciągnął rękę do zgody i złożył opozycji pewną propozycję. Była od razu reakcja. Zobaczmy.
Chcielibyśmy, żeby szef opozycji, bo w naszym przekonaniu powinna istnieć tego rodzaju instytucja, podkreślam, instytucja, miał pewne uprawnienia, nawet można tutaj mówić o pewnych przywilejach, żeby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie, tak żeby ten element pozytywnej krytyki, przedstawiania innego zdania mógł być spokojnie prezentowany. Bo my sobie to cenimy, my wiemy, że to jest sól demokracji.
To jest po raz kolejny, powtarza to prezes Kaczyński, udziela apanaży, awansuje do poziomu wicepremiera. Nie wiem, czy funduje także służbowe auto. Jeszcze dosyć kosmiczny, może nie komiczny, ale kosmiczny pomysł co do pisania porządku obrad co piąte posiedzenie.
Opozycji nauczonych życiem,
to mówię. Ja przypomnę, że już dzisiaj liderzy opozycji, bo szefowie klubów mają służbowe samochody, więc tak bym tym nie machał. Szef klubu parlamentarnego ma dość spore uprawnienia. No ale dobrze, czy ta propozycja może zostać przyjęta? Pierwszy odruch jest taki, że nie, ale czy może? I po drugie, kto jest zdaniem państwa liderem opozycji?
Nie ma takiego.
To jest drugorzędne dla nas. Niech oni sobie kombinują, to nie jest nasz problem. Jak nie potrafią się dogadać nawet co do tego, kto jest liderem PO, no przecież nie będziemy się tym martwić dzisiaj, prawda? Niech się martwią sami. Natomiast chodzi o pewną zasadę, bardzo mądrą i bardzo słuszną, którą zaproponował prezes Kaczyński. Nie potrafią się odnieść do tego. To są talenty rezonerskie. To znamy taki typ aktorów, który sam jak stoi na scenie, nic, ani B, ani M. A jak ma do odbijania kogoś, to wtedy potrafi coś powiedzieć. I ten schetyna wyłącznie odpowiada, i ten Petru od roku.
Czyli błyszczy tylko.
Wyłącznie odpowiadają na to, co się stało, co rząd zrobił, co powiedział Kaczyński, co powiedział ktoś z tej rządzącej partii. I sami z siebie nie są w stanie wydzielić, wydusić żadnej myśli, żadnego słowa, żadnego sensu. Wyłącznie rezonują. Cały czas to jest pudło rezonansowe. To są ludzie niemądrzy głęboko. Niestety zabierają się do demonstracji, robią to też głupio. Także wstyd patrzeć w ogóle, co oni robili przez te wszystkie lata jako politycy, jak się nawet nie nauczyli porządnie formułować swoich problemów. Prawda?
Pani Katarzyna.
Ale posłuchaj mnie, gabinet cieni przecież skonstruowali.
No właśnie,
obiecał wszystkim pan Grzegorz, że każdego wtorku po 13, bardzo mnie to zastanawiało dlaczego, i tak pilnuje, że trzeci wtorek jest.
Nie, pani Katarzyno, dlatego, że rząd Rzeczypospolitej urzęduje zazwyczaj we wtorki. I około 10 się te posiedzenia zaczynają.
Ale dlaczego
z tego
po 13? Mi się to kojarzyło zupełnie z czym innym.
Ale ich pomysły padają na tydzień. Po tygodniu zapominają o tym pomyśle. Oni nie myślą dwa miesiące do przodu, czy rok do przodu.
Ale pan Grzegorz powiedział, że to będzie totalna, że tak powiem.
I tu można powiedzieć, dotrzymuje
słowa.
Wracając do tej propozycji Jarosława Kaczyńskiego, to jest ona wzorowana na pewnej normie, jaka panuje w Wielkiej Brytanii, a uważamy Wielką Brytanię w Europie za pewien punkt odniesienia, najstarsza demokracja, najbardziej rozwinięta kultura polityczna w Europie. I tam właśnie tak jest. Taką pozycję ma lider opozycji. Co piąte posiedzenie parlamentu to właśnie opozycja układa przebieg obrad. I tak daleko posuniętej propozycji nikt jeszcze w Polsce nie złożył wobec opozycji. I wydawać by się mogło, że ta ręka powinna być wyciągnięta do zgody, podtrzymana. Tymczasem okazuje się, że od razu właściwie jest odrzucana na dzień dobry.
Ja mam takie poczucie, że umyka, panie mecenasie, już oddaję głos, ale że umyka tutaj jeden element, bo tam Jarosław Kaczyński powiedział jeszcze taką rzecz. No, tak dziko, tak ja jakby z pamięci cytuję, taki bezchołowiek jest w tej chwili, to znaczy, że ta opozycja w ogóle żadnych ram nie przestrzega, to destruuje nas wszystkich, prawda? Bo to szkodzi nie tylko opozycji, która jest postrzegana w tej chwili jako struktura nie bojąca się użycia siły, bo przypomnijmy, że w tych wydarzeniach mieliśmy jeden element ważny. Politycy opozycji autoryzowali przemoc w stosunku do przeciwników. No to jest wejście na bardzo niebezpieczną ścieżkę i myślę, że jakieś takie uregulowanie tych zasad współżycia w parlamencie mogłoby nam wszystkim przynieść korzyść.
Ale nie uda się z tą opozycją. Nie uda się, bo oni tego nie chcą.
pierwsze posiedzenie Sejmu jako poseł. Siedziałem na sali, mówię, Maruś, tu majestat całej Rzeczpospolitej.
Do siebie
cała
tak
historia. Mówię, co ty tu robisz? Tu muszą być najgodniejsi z godnych. No od ubiegłego tygodnia to nie mam specjalnie wyrzutów. Zdarzyło się kiedyś, jak jeden z posłów powiedział do marszałka Bąku, panie Bąku, to dwa dni debatował cały Sejm, czy to nie było naruszenie zasad elegancji majestatu Sejmu. A teraz wszystko wolno i to, i od tego by trzeba zacząć, poczucia ważności miejsca i sprawy, którą się ludzie zajmują. Wszystko jest dwuznaczne. Przecież oglądaliśmy przed chwilą premiera Kaczyńskiego na tle scenografii, no takiej, że już naprawdę ja bym zwolnił. Takie ząbki czerwone. Lizus być może myślał o koronie, prawda? Ale ktoś inny, że to krwawe zęby rekina. No wszystko się kojarzy
w tym naszym kraju.
Ale to jest zły pomysł. No ktoś spartaczył
nie
ten kadr.
Się, dadzą sobie
tak
radę.
Samo jak w Sejmie partaczą.
Natomiast ja powtarzam, pytanie takie w kontekście Wigilii dzisiejszego dnia musi paść. Czy opozycja wyraźnie chce rozchuśtania nastrojów takiego, żeby polała się nawet krew? Nawet była prowokacja, że się kładł jeden i udawał tego rannego. Jak to zatrzymać? Nie jak pokonać opozycję. Jak to zatrzymać? Jak spowodować, żeby Polacy nie zachowywali się w taki dziki sposób, żeby opozycja uznała, że jak się przegrywa wybory, to się jest w opozycji. I to się zdarza w demokracji. Jak to przełamać?
Z tą grupą, która teraz tą opozycję jakby steruje, raczej się nie uda. Oni celowo prowadzą tego rodzaju argumentacje, dają i tego rodzaju awantury, żeby Polacy nie mogli się porozumieć. To właśnie na tym polega. Na tym polega to obrażanie człowieka, żeby odebrać mu godność. Obrzucanie obelgami. To służy temu, żeby nigdy nie można się było porozumieć. Żeby utrudnić możliwość porozumienia. Żeby wprowadzić odbieranie godności ludziom. Ten przemysł pogardy wprowadzony wiele lat temu służył, żeby Polacy nie mogli się dogadać. To jest celowe, świadome działanie. Po to wynajęli Palikota ileś lat temu, potem wynajęli kogoś tam Niesiołowskiego, byli tacy ludzie, celowo rzucali obelgi, uniemożliwiając dyskurs normalny. Więc to samo się nie stało. Tak nie było.
Metody,
nawet jeszcze w latach, nie wiem, pierwszych 90-tych latach, kiedy ta demokracja się docierała, nie było takich relacji.
No, o to chodzi.
Nie było.
Ale panowie, drodzy państwo, 8 lat rządziła Platforma i też nie było takich zachowań.
No, bo inna opozycja była wtedy.
Nie. Było tak. Ja spędziłem wiele godzin na procesie Ryszarda Cyby, którego ja oskarżałem.
No, było zabójstwo. Ale to wobec opozycji.
Widziałem, siedzi naprzeciwko, wymienił nazwy gazet. Proszę wybaczyć, ale nie było tam tygodnika powszechnego w sieci i innych tytułów. Wymienił to, co jest jego źródłem. Widać było, że chciał zabić.
Nakręcony?
Ubolewał, że nie zabił drugiego. Ja byłem przy tym. I wydawało mi się,
morderca Marka Rosiaka z Łodzi.
Tak, wydawało mi się, że to już jest ta granica, której nikt nie przekroczy. Ale parę miesięcy potem wystąpiłem o rentę dla żony po Marku Rosiaku. To premier Tusk odmówił, a w uzasadnieniu napisano, że jest w Polsce 900 morderstw rocznie i nie ma co tutaj wyróżniać tej sprawy. Jak teraz słyszałem tydzień, że parę dni temu pani premier Szydło przyznała wdowie po panu Urbanie rentę, to ja teraz proszę o przyznanie wdowie po Marku Rosiaku takiej samej renty, której odmówił także Naczelny Sąd Administracyjny, mówiąc, że to jest decyzja uznaniowa.
Grzegorz Górny.
Ja myślę, że problemem jest wtedy, kiedy emocje biorą górę nad rozumem. A tutaj widzimy nakręcanie pewnej spirali emocji. Naprawdę trudno się porozumieć z kimś, do kogo racjonalne argumenty nie docierają. I jeżeli mu się mówi coś, to mówi nie, bo nie. Tak, bo tak. I właściwie trudno się przez tą ścianę przebić.
Tym bardziej jest to chyba konieczne, to uspokojenie. Takie w każdym razie mam poczucie, że na świecie jest naprawdę wokół niebezpiecznie. No, mamy zamach właśnie co dopiero w Berlinie. Zresztą z udziałem bohaterstwa polskiego kierowcy, który wszystko wskazuje, był w stanie zmniejszyć liczbę ofiar, po prostu rzucając się na tego zamachowca, zapłacił za to życiem. No więc ja mam wrażenie, że ten kontekst tego zamachu też powinniśmy brać pod uwagę. No, jest niebezpiecznie na świecie. No, to nie jest dzisiaj moment, żeby wszystko rzucać na szale i mówić teraz właśnie rozchuśtamy jeszcze Polskę wewnątrz. Widzimy te zdjęcia z tego momentu. No, straszne sceny i to może dotknąć każdego, także Polaka. Przecież jeździmy do Berlina, bo przecież w Polsce też się to może zdarzyć.
Ja miałam, przepraszam, taki naiwny pomysł, na pewno naiwny, sama sobie potem to tłumaczyłam, żeby arcybiskup Nycz poszedł w Wigilię właśnie, w dniu dzisiejszym, do tych, którzy tam okupują ten Sejm i udają, że prowadzą ten strajk. I ich poprosił, że dzisiaj jest takie święto, jesteśmy w większości narodem katolickim. Nie sądzę, żeby to
Pani
się
Katarzyno,
udało.
A ten zamach w Niemczech, no, czy to jest jakiś kontekst, który także jest. Powinniśmy wziąć pod uwagę?
Ale oczywiście, że tak. To, że szanować to, co u nas jest w tej chwili. Szanować, pogodzić się właśnie między sobą. Ale to są ich antyargumenty w stosunku do nas są irracjonalne, więc trudno jest dyskutować, jak pan mówił, nie, bo nie.
Nie jest tak, że to pokazuje, że ktoś miał rację w polskiej dyskusji o stosunku do tego, w tej dyskusji, jak pomagać, prawda, ludziom pokrzywdzonym przez wojnę. No bo myśmy w Polsce nie mówili nie pomagać, tylko mówiliśmy, takie mam wrażenie, dominujące było, że otwarcie po prostu swojego domu dla wszystkich potrzebujących nie jest drogą, no w sensie politycznym, prawda, bo co innego w osobistym życiu, ale w sensie politycznym najlepszą. To jest jakaś puenta tej dyskusji, czy jeszcze pomysł, żeby tu sprowadzać islamskich imigrantów, często ekonomicznych, wróci?
Że pierwsi sprowadziliśmy bojowników czy rodziny czeczeńskie do Polski. I nikt wtedy nie mówił, że to jest niedobrze. Teraz, gdy sprowadzamy Polaków z Kazachstanu, na co Polska nie była w stanie sobie pozwolić przez tyle lat, to się zaciera problem emigrantów. Jarosław Kaczyński mówi, trzeba pomóc tym, którzy mają problem na miejscu, a tych, których trzeba do ojczyzny sprowadzić, to trzeba sprowadzać.
Ale widzimy w Szwecji, teraz właśnie rząd wydał oświadczenie, że potrzeba 60 tysięcy dodatkowych imigrantów, rąk do pracy. Więc jakby te doświadczenia, które widzimy, ich niczego nie nauczyły. A dlaczego potrzeba tych rąk do pracy? No bo ktoś musi ten socjal utrzymać. Jest niski przyrost demograficzny. Społeczeństwo się starzeje, ktoś musi się nim opiekować i dlatego musimy ściągać tych imigrantów. Ale to jest tak naprawdę droga donikąd. Bo oni się, muzułmanie się tam nie zasymilują i tak naprawdę widzimy, że sobie fundujemy, znaczy Zachód funduje sobie tykającą bombę.
Jan Pietrzak.
Kontekst jest oczywiście ważny, tego wszystkiego pan mówi właśnie, co się dzieje dookoła. Berlin, prawda, ale mamy też Aleppo przykład, tak. Mamy prezydenta Putina,
gdzie Rosja Aleppo,
który przedwczoraj się wypowiedział, że to była straszna tragedia, katastrofa w Smoleńsku, ale że wszystko wiadomo, dlatego nie chce zwrócić wraku. Więc dużo jest takich paradoksalnych sytuacji, których nie rozstrzygniemy w Polsce. Natomiast w Polsce jest wiele rzeczy do rozstrzygnięcia w naszym gronie. Ja przepraszam, że powiem coś może dla bardzo osobistego, ale brakuje mi wspólnoty śmiechu w tym wszystkim. No. Zwróćcie państwo uwagę na twarze tych ludzi, którzy występują na tych protestach. Są zacięte, zawzięte, wściekłe, pełne nienawiści, wściekłości twarze. To jest taki sort ludzi. Używam celowo słowa sort, którego nie lubią. Prawda? Sort ludzi wściekłych, nienawistnych, walczących, nakręconych na nie. Otóż nie ma niestety w telewizji żadnej kabaretu pod egidą i to jest skutek tego.
A tu apelujemy do pana prezydenta Kurskiego, bo wiem, że czasem zerka na nasz program.
Mój kabaret, kiedy występował,
kabaret pod egidą raz musi miesiąc, być.
Byłaby zupełnie inna Polska. Panie Może Janie. Mówię to bez braku skromności, ale tak jest, dlatego że w moim kabarecie na widowni siedzieli wszyscy.
Panie
od różnych
zmieniamy
troszkę opozycji aż do czynników rządowych. I potrafili razem się śmiać.
I
ten wspólny mianownik to jest wspólne poczucie humoru, wspólnota śmiechu, bardzo istotna.
Ale niech ona pan nie sprowadza kabaretu, a zwłaszcza pod egidą, a zwłaszcza pana twórczości wyłącznie do śmiechu.
Ja nie wyłącznie, zobaczmy, ale między innymi.
Zobaczmy między innymi. Piękny utwór, zmieńmy trochę kolejność, żeby Polska była Polską. W 76 roku został napisany i to jest w tym roku rocznica. Zobaczmy fragmencik.
Portret cara, ksiądz ściegienny wznosił modły. Opatrywał wóz, trzymała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szablę mógł utrzymać, ten formował legion, wojsko, żeby Polska, Polska, żeby Polska, żeby
bardzo miło. Śpiewali za 30 parę lat.
Piękny, rozgadani ale jesteśmy bardzo. Piękny, tak... panowie, dopiero wróciliśmy na antenę. Zaraz, drodzy państwo, wrócimy. Piękny utwór. Bardzo mnie wzruszyło, jak zobaczyłem w internecie, jak wielu młodych ludzi go wykonuje, pani Janie. On żyje, on dotarł do ludzi. 40 lat, w 81 roku chyba takie najważniejsze wykonanie, wtedy w Opolu, prawda, no, tak, to widzieliśmy.
Tak. Wtedy wyszedł na barykady. Na
ale
na
wiem, że ten utwór miał przygody z cenzurą też, prawda?
To... No to ja dostałem zgodę cenzury po roku, w 77 dostałem zgodę cenzury na występy w 3 województwach w salach do 100 osób. No, ale graliśmy tylko do 78 kabaret, bo nas zamknęli i dopiero bunt Solidarności spowodował, że przez radiowęzły fabryczne ta pieśń się rozeszła. Jest zakazana w wielu miejscach do dzisiaj.
A co także... dzisiaj należałoby zrobić, żeby Polska była Polską? Czy to się dzieje? Czy jesteśmy w dobrym kierunku idziemy?
Generalnie tak. Mimo incydentów takich różnych ludzi, którzy przeszkadzają w tym, bądź sobie nie życzą, żeby Polska była Polską. Tutaj przykładem numer jeden jest chyba pan Tusk, który stwierdził publicznie, że polskość to jest nienormalność i zaczął Polskę likwidować podczas 8 lat swoich rządów. Skasował armię, ograniczał kulturę, niszczył historię w szkołach, niszczył przemysł. Po prostu dla niego Polska jest nienormalna.
Pani Katarzyno, co trzeba by zrobić, żeby Polska bardziej była Polską, tak jak śpiewał pan Jan Pietrzak?
To jak pan sąsiad mój mówił, że trzeba by rozumu naleć do niektórych głów. Naprawdę. Bo dla mnie to jest tak dziwne, że my nie możemy się właśnie porozumieć z nimi, ponieważ nie możemy dyskutować. Bo te argumenty, które oni nie mają normalnych do dyskusji, tylko zaciętość.
Może to wartości są inne zupełnie.
Nie wiem, ale wartość pewnie czasami tak. Mamy chrześcijańską tą samą. Chodzimy do kościoła. Oczywiście do różnych kościołów chodzimy, do różnych księży słuchamy. Na innych uroczystościach jesteśmy. I wydawało się, że właśnie to święto, ten dzień dzisiejszy powinien połączyć. Nie sądzę, żeby połączył. Bo wszystko to, co nasz rząd chce zrobić, cokolwiek by zaproponował, to wszystko jest negowane.
A to jest prawda, że ja czasami jak przeglądam, a codziennie przeglądam z racji obowiązków zawodowych gazety, to mam takie wrażenie, że naprawdę to jak się chce psa uderzyć, to się kij znajdzie. No, popularne tabloidy tak zwane. Naprawdę, no, rząd obniżył podatki, skandal, obniżył podatki. Tak. Nie obniżył podatków, zawiódł wyborców. I
każdy
tak
pretekst
dzień
jest
po
dobry.
Dniu, jak ten rząd
każdy można niegodny, jak się okaże, że potrzebny, to totalny no
już się okazało,
Grzegorz Górny.
No i gdzie ale to ja pamiętam dobrze, taki moment, zaraz. Pan pyta. Byłem posłem, kiedy przyjechał Jan Paweł II Święty do Sejmu. W kuluarach śpiewano pana piosenkę. Na galeriach w braterskim uścisku generał Jaruzelski z Lechem Wałęsą. Wszyscy na pulpitach SLD nie, ale schowali to czerwony taki znaczek. Wszedł Ojciec Święty, usiadł i się tak rozejrzał i powiedział, co powiedział. Ale nam się zdarzyło.
Tak,
w tym Sejmie. Tak. Lewica z prawicą. Ja powiem, że to był taki moment, kiedy dreszcz przeszedł przez ludzi, że jest coś wspólnego. Że jest coś wspólnego, Polska, nie wiem, to miejsce, symbol Polski.
Chyba to też zobaczyliśmy w trakcie tegorocznej wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. No wyjątkowe wrażenie. Pamiętam, zaraz to zobaczymy też na ekranie wspomnienia z tego momentu. Pamiętam zapowiedzi przed wizytą i było takie nakręcanie, że Ojciec Święty przyjedzie potępić jednych, pochwalić drugich, że tutaj politycznie da temu PiS-owi po łbie. No, skończyło się listem do, po tej pielgrzymce już wyjątkowej, skończyło się listem do pani premier Szydło o dzielnym narodzie polskim, godnym szacunku, który może patrzeć w przyszłość, tak jakby też Ojciec Święty nas zobaczył w takim świetle, że zrobiło to na nim wielkie wrażenie. Jak, Grzegorzu, ty na tą pielgrzymkę patrzyłeś, co z niej zostało?
Ja myślę, ja bym widział tą pielgrzymkę w jeszcze szerszym kontekście, bo ten ubiegły rok będzie zapamiętany z wielu takich wydarzeń ważnych dla Kościoła i dla Polski o wielkim potencjale duchowym, czyli jubileusz 1050-lecia tak. Chrztu Polski, te uroczystości w Gnieźnie w Poznaniu, potem Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymka Franciszka, wielka pokuta i egzorcyzm nad Polską na Jasnej Górze.
Już bardziej oddolne, ale też tak. Potężne.
Później Kraków Łagiewniki, czyli uznanie Chrystusa za króla i pana. Konsekracja Świątyni Opatrzności Bożej, czyli spełnienie tego wotum wdzięczności za Konstytucję 3 maja i za niepodległość po upadku komunizmu. Więc nagle takie nagromadzenie wielkiej liczby takich duchowych wydarzeń w krótkim czasie.
No dobrze, a sama pielgrzymka, ona była... no ona była pewnym zaskoczeniem, jej jednoznaczność na przykład w sferze ochrony życia.
Była.
Jej niechęć do potępiania rządzących czy wyboru Polaków.
Ja myślę, że ona bardzo wielu też komentatorów zaskoczyła, raz, jeżeli chodzi o reakcję Franciszka, ale dwa, jeżeli chodzi o postawę Polaków. I myślę też, że sam Franciszek był zdumiony tym, jaki tutaj naród zobaczył.
To znaczy?
No ja myślę, że to jest naród...
Ale co zdumiało go, jakby co zobaczył innego niż gdzie indziej?
No ta żywotność Kościoła, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodzież. Ja tak niedawno analizowałem sprawy i się okazuje, że Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie prezydent, premier i szef największej partii przystępują do komunii. Mówi się chrześcijańska Europa, tak? Chrześcijański kontynent. I okazuje się, że jest tylko jeden taki kraj w Europie. No ale to ma też jakieś swoje przełożenie społeczne. To widać, jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, to widzi.
I w tym jest nasza nadzieja.
I dlatego jest taka reakcja po letnim spotkaniu z Ojcem Świętym. Musi być odreagowanie. Socjologicznie to można wytłumaczyć. A Ojciec Święty się też myli, zdaniem redaktora Szystkiewicza. Powołał metropolitę krakowskiego, co mu wytknięto. Wiem na pewno, że Ojciec Święty, wiedząc o tym, umocnił arcybiskupa Jędraszewskiego.
No, to były już, panie mecenasie, przezabawne komentarze. To znaczy, to były tezy, że Kościół zszedł z drogi świętego, z drogi w papieża Franciszka, tak. Bo papież Franciszek mianował niewłaściwego arcybiskupa na metropolię krakowską.
Który co mówi? Że co trzeba zrobić? Trzeba wrócić do patriotyzmu. Pyta pan, jakie drogi, jakie remedia na to, co się dzieje? Właśnie arcybiskup Jędraszewski bardzo prosto powiedział i bardzo się cieszę, że co prawda jestem z Łodzi, więc Łódź traci metropolitę, ale Kraków zyska. Zapytany, co sądzi o tym, jaki opór wywołuje to w Krakowie. Jaki opór? No przecież jadę z miłością, powiedział. To jest to, co obezwładnia każdego.
Ja znam się w kontekście tych świątecznych przygotowań, tego tematu, co łączyć może Polaków przy wigilijnym stole z różnych stron sceny politycznej, gdzie znaleźć dobry wzór dobrych życzeń, takich wigilijnych. I znalazłem, zobaczmy taki fragmencik z 2010 roku.
Kochani widzowie, przeżyjcie te święta tak, żeby były wyjątkowe.
Moi drodzy, przeżyjcie je tak, żeby były naprawdę rodzinne.
To krótka chwila, więc zadbajmy o to,
żeby tych kilka świątecznych dni przeżywać ciepło przez cały rok.
Wesołych świąt!
Zapraszamy na świąteczne spotkanie z bohaterami plebanii. W Wigilię o 17.50.
Widzę, pani Katarzyno, że łezka wzruszenia się pojawiła. Tak. Szkoda, że nie ma serialu Plebania. Piękne to życzenia.
No, w pewnym momencie się telewizji państwowej nic, co było związane z Kościołem, nie podobało.
Bo to 2012 rok było skasowanie popularnego serialu.
Bardzo, bardzo popularnego, niosącego ze sobą pewne prawdy, pewne rzeczy, które dotyczyły wszystkich nas. Wracając jeszcze do Ojca Świętego Franciszka, powiedział do nas bardzo takie proste, ale jakże ważne słowa. Słowo, żeby zaistniało w naszym języku, dziękuję, przepraszam. Słuchanie dziadków, co mnie bardzo dotyczyło. Tego, co mamy czasami coś do powiedzenia, coś ważniejszego. W takim programie kiedyś Ziarno, który też w programie pierwszym telewizji prowadziłam. Właśnie mówiłam o tych rzeczach, które moje pokolenie dotyczyło, które moje pokolenie przeżywało. Przed pewnymi starałam się ich odciąć od tego, żeby tego nigdy ich to nie dotyczyło, tak jak sprawa wojny, powstania i tak dalej. I też na skutek właśnie czegoś, że podpisałam jakiś list przeciwko wyrzucaniu dziennikarzy wtedy, zostałam zlikwidowana z tego. I my powinniśmy się dzisiaj też w jakimś sensie cieszyć, że nagle w tym budynku, w programie telewizji państwowej spotykamy się w takim gronie.
Publicznej.
Tutaj, publicznej.
Pani Katarzyno, publicznej. Tak. Pani zresztą, tu państwo wspominają, ale pani 17 stycznia 1945 roku wróciła do zrujnowanej Warszawy.
No to 17 to dopiero było tak, tak zwane po wyzwolenie, po 17 zaraz do absolutnie zrujnowane Warszawy.
Ja dzisiaj jadę przez Warszawę i często mam takie poczucie, no to, tego miasta miało nie być, słuchajcie, no, tego miasta miało nie być.
Tego miasta prawie nie było. Ja wróciłam na Mokotów tam jeszcze, bo tam przeżyłam powstanie. To wszystko, co się zaczynało, to życie, to było coś tak niewyobrażalnego, że to no miasto się narodziło.
To jedno, czy pozdrawiamy jak bardzo serdecznie.
Ja się pochwalę, przepraszam, bo a propos po tym, jak tutaj Warszawa już opuściły te niemieckie wojska i weszły sowieckie, jak biegałem po mieście, to wtedy koło rozwalonego banku leżały rulony tych niemieckich pieniędzy z generalnej guberni i zbierałem pieniądze. To już jest wtedy o tyle zabytkowa sprawa, że mam w szufladach jeszcze te górale, to się nazywało, tak, takie nieporozcinane. Takie. Także zebrałem skupę forsy, z którą
bardzo serdecznie pozdrawiamy
mój dorobek powojenny.
Słuchacze katolickich rozgłośni, jest ich sporo, które są z nami, których słuchacze są z nami w tym programie, we wspólnym programie Radia Warszawa, 106.2 na Mazowszu, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, ale są to oprócz Radia Warszawa, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, bardzo dziękujemy. Chciałbym, żebyśmy jeszcze na koniec, bardzo dziękuję za tę obecność w programie pani Katarzynie Łaniewskiej. Bardzo było miło panią gościć. Mamy dziękuję nadzieję bardzo. Częściej widzieć na ekranie panu mecenasowi, który dzielnie w sądach staje, tak? Broniąc dobrych ludzi, mam nadzieję, panie mecenasie.
W różnych zawodach. Byłem i taksówkarzem za sprawą pułkownika Mazguły i jego towarzyszy broni. 7 lat wtedy, kiedy właśnie zwalniamy dziennikarzy. Państwa, ale... I kiedyś, to jedyne, co mi przyszło do głowy. Pan jakiś przygląda mi się, była to Wigilia, przysięgam, i mówi, panie Marku, ale pana urządzili. A ja mówię, a pana to nie. I się roześmiał i w tym momencie poczułem, że są sposoby, żeby się porozumieć.
Proszę państwa, jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę też cofnęli się w przeszłość. Wybaczcie za taki osobisty, może bardziej wątek, ale mam poczucie, że należy się to świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu, który nigdy chyba takiego zjednoczenia Polaków nie doświadczył. Od początku ta lawina, która na niego lunęła, była straszliwa. Ostatnie życzenia pary prezydenckiej, świętej pamięci pary prezydenckiej z 2009 roku, 23 grudnia, gdzieś wygrzebaliśmy w archiwum. Zerknijmy.
Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że tą drogą przez naszą stronę internetową mam okazję złożyć państwu najlepsze życzenia z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Życzę wszystkim moim rodakom tego, aby rok 2010 był dla nich rokiem szczęśliwym. Jak najwięcej zdarzeń, które cieszą, jak najmniej tych, które martwią. Życzę też wszystkim zdrowia. Życzę powodzenia w życiu osobistym, zawodowym. Życzę tego, abyśmy byli dla siebie możliwie życzliwi, abyśmy zapominali krzywdy, pamiętali o chwilach dobrych. I w końcu życzę tego, aby nasza ojczyzna przełamała wszystkie kłopoty, z którym dzisiaj boryka się cały świat. By droga naszego rozwoju była drogą bez zakrętów. Byśmy szybko szli do przodu.
No i niech te słowa, niech te życzenia taką, myślę, że w naszym wspólnym imieniu mogę powiedzieć, będą, no po pierwsze, przypomnieniem pięknej postaci, pięknych postaci, przypomnieniem tej prezydentury, ale też i taką przestrogą, że naprawdę nie warto w życiu publicznym, w życiu politycznym przekraczać pewnych granic, bo przecież tragedia smoleńska nie wzięła się znikąd, tylko z rozpędzonej nienawiści. Jakby na to nie patrzeć, to myślę, że to jest ta teza. Dobrych świąt państwu życzymy. Pani Katarzyna Łaniewska już żegnałem, pan mecenas Marek Markiewicz, Jan Pietrzak, bardzo dziękuję, Grzegorz Górny.
Można już poezję powiedzieć.
Tak, dobrze. Minutkę. 10 sekund. Tak. Pani Katarzyna Łaniewska żegna się z państwem w naszym imieniu.
A podobno jest gdzieś ulica, jak tam dojść, którędy. Ulica straconego dzieciństwa, ulica wielkiej kolędy. Na tej ulicy w kurzu z Węgra, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie, w bramie ten sam kamień. Pyta stróż, gdzieś pan był przez tyle lat? Wędrowałem przez głupi świat, więc na górę szybko wchodzisz, po schodach patrzysz, matka wciąż taka młoda, przy niej ojciec z czarnymi wąsami, dziadkowie wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę, potem umarł na szkarlatynę, właśnie ojciec kiwa na matkę, że już wzeszła gwiazda na niebie i że czas się dzielić opłatkiem. Więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie, na górze cherubin fruwa, na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa. Skąd z ust brata płynie kolęda na okarynie?
Bardzo.
Lulaj, że Jezuniu, moja perełko, lulaj, że Jezuniu, me pieścidełko.
Dziękujemy bardzo. Brawo. Do zobaczenia.